Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego prowadzonego przez Dzieło Biblijne na antenie telewizji Trwam. Dzisiejszy odcinek poprowadzą dla Państwa ksiądz dr Marcin Zieliński z Instytutu Nauk Biblijnych KUL.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Jednocześnie prezentuję księdza doktora Marcina Kowalskiego, który będzie również ten wykład prowadził, zastępując także ojca Grzegorza.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozpoczynamy lekturę Księgi Liczb. Z tejże księgi wybraliśmy dla Państwa szósty rozdział, zawierający piękny tekst błogosławieństwa Aaronowego. Zaledwie kilka wersów będzie dzisiaj tematem naszego kolejnego odcinka telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, na który serdecznie zapraszamy. Przed nami, drodzy Państwo, kolejna księga w katedrze egzegezy biblijnej Starego i Nowego Testamentu. Rozpoczynamy dzisiaj lekturę, jak już usłyszeliśmy we wprowadzeniu, Księgi Liczb. Księgi szczególnej, ponieważ opisuje Izraela, który choć był posiadaczem doskonałego prawa Bożego, zamiast dotrzeć do ziemi obiecanej, wędruje długich 40 lat przez pustynię. Po drodze do ziemi obiecanej zdarzają się także tragiczne wypadki. Giną tysiące spośród ludu Bożego, tego, który miał przecież doświadczać Bożego błogosławieństwa. Księga Liczb to nie tylko liczby, to udramatyzowana historia ludu w drodze do swojej ziemi obiecanej. Tytuł dzieła sugeruje nam wielość liczb czy spisów pojawiających się w tejże właśnie księdze, a więc w pierwszych rozdziałach będziemy czytali o spisie synów Izraela, dalej spisie lewitów czy darów, które będą składały się na przybytek, o przypisach różnego rodzaju dotyczących namiotu spotkania oraz świąt, które celebrować mają Izraelici. Hebrajski tytuł dzieła, Bamidbar, sugeruje nam wędrówkę Izraela przez pustynię. Drodzy Państwo, nie wnikając w skomplikowaną historię powstania tego dzieła, możemy przyjąć, że ostateczny kształt osiąga ono w czasie wygnania babilońskiego i nadaje mu go kapłan, który odpowiedzialny jest także za ostateczny kształt całego pięcioksięgu. Na to dzieło będą później powoływać się także autorzy tak zwanej księgi deuteronomistycznej. Nasza Księga Liczb będzie także korzystała z tradycji bardzo starych, bo prorockich, pochodzenia północnego.
Przed przystąpieniem do analizy naszego tekstu najpierw zapoznamy się z kompozycją tego dzieła, ponieważ zawsze kompozycja, struktura pomaga nam lepiej uchwycić sens całości. Na początku zaprezentujemy tradycyjny trzyczęściowy podział tej księgi w oparciu o kryteria geograficzne. Gdy przypatrujemy się tekstowi, możemy zauważyć, że pierwsza część, która rozpoczyna się od Księgi Liczb 1:1 aż do 10 wersetu 10 rozdziału, opisuje Izrael na pustyni. Mamy tutaj przygotowanie do marszu, spis, wyznaczenie miejsc w obozie, są opisane funkcje lewitów, kwestie ofiary, pascha oraz wyruszenie w drogę. W tej pierwszej części mamy również analizowane dziś przez nas błogosławieństwo. Druga część rozpoczyna się od 10 rozdziału, 11 wiersza, aż do 20 rozdziału, 13 wersetu. Niektórzy przesuwają jeszcze dalej zakończenie tej części. To jest opis drogi od Synaju do Moabu. Mamy najpierw nieudane wejście do Kanaanu, bunty przeciw Panu, bunty przeciw Mojżeszowi. Potem opis śmierci Aarona, epizod z wężem miedzianym i ostatecznie podbój Baszanu. Wreszcie trzecia część, Księga Liczb 24 do 36-13, to opis Izraela na równinach Moabu. I tu mamy opisaną historię Balaama, grzech z Moabitkami, osiedlenie się Gada i Rubena w Transjordanii. To jest taki tradycyjny, trzyczęściowy podział księgi w oparciu o kryteria geograficzne. Księgę również można podzielić na dwie części w oparciu o motyw centralny, czyli kwestię podboju ziemi obiecanej. Gdybyśmy chcieli ją dzielić właśnie w ten sposób, to mamy pierwszą część, która rozpoczyna się oczywiście od początku księgi, od wersetu pierwszego do 10 rozdziału, 10 wiersza. I to jest przygotowanie się do kampanii podboju ziemi obiecanej. A następnie druga część to jest kampania i podbój, czyli marsz przez pustynię, opisany w rozdziałach od 10 do 21 i następnie początek podboju. Samo dzieło opisuje Izraela w czasie tej podróży i zastanawia się nad tożsamością tego ludu, ale także nad warunkami przynależności do narodu wybranego. Izrael jest pokazany jako naród, który kroczy bez ziemi, który wędruje z Bogiem, który stara się być posłuszny Bogu, jednocześnie Jego prawu. I tu mamy ważne kwestie. Pierwsza z nich pytanie, co oznacza wędrować z Panem. Całe życie ich zorganizowane jest wokół namiotu spotkania, wokół kultu i to jest wizja przyszłego życia po powrocie z Babilonii. Mamy też liczne opisy kary za grzech. Izrael, nawet jeżeli kroczy z Bogiem, potrafi być niepokorny, potrafi się buntować przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi. Za te grzechy buntu spotyka ich kara. Wreszcie ostatnia kwestia, istotne pytanie, na jakich warunkach można uzyskać tę ziemię obiecaną? I tu sam tekst sugeruje nam, że rzeczą niezwykle istotną jest posłuszeństwo Słowu Bożemu i Bożym prawom.
Drodzy Państwo, teraz po króciutkim wstępie do księgi, którą będziemy czytali przez kilka kolejnych spotkań w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym, przejdźmy już do naszego tekstu, czyli do 6 rozdziału Księgi Liczby i spróbujmy go sobie umieścić odrobinę w kontekście całej księgi. Oczywiście składa się on na część pierwszą, na te pierwsze rozdziały, o których przed chwilą słyszeliśmy, czyli część przygotowującą nas do całej kampanii podbicia ziemi obiecanej, pierwszych 10 rozdziałów Księgi Liczb. W pierwszym rozdziale wymienia się imiona wodzów i podaje liczbę ludności Izraela. W kolejnym rozdziale słyszymy o umieszczeniu poszczególnych plemion w obozie. Ten obóz izraelski przypomina nam kwadratowe formacje wojskowe z czasów Ramzesa II, a więc XIII wieku przed Chrystusem, co także sugeruje antyczność, starożytność tych tradycji. W centrum, jak widzą Państwo, na tej rycinie mamy namiot Pana, który jest sercem obozu. Dookoła niego układają się formacje synów Izraela, lewici, kapłani i pozostałe plemiona. Według teologii pięcioksięgu, Księgi Kapłańskiej i Księgi Liczb, ołtarz Pana i jego namiot działają jak swoisty magnes, który przyciąga zło. Właśnie dlatego synowie Izraela rozkładają się dookoła tegoż namiotu, stanowiąc swego rodzaju żywy mur zabezpieczający Pana i tę świętość, która spoczywa w środku obozu. To zabezpieczenie jest konieczne, żeby Pan obrażony grzechem Izraela nie opuścił w pewnym momencie swoich formacji. W 6 rozdziale po wszystkich tych opisach odnajdujemy właśnie tekst błogosławieństwa Aaronowego. Dalej po tym rozdziale mamy już opis przybytku i właściwie przygotowania do wyruszenia na podbój ziemi obiecanej. Co sugeruje nam, drodzy Państwo, takie ułożenie rozdziału 6 i błogosławieństwa? On właściwie znajduje się w centrum pierwszej sekcji opisującej cały układ obozu izraelskiego na pustyni. Ten 6 rozdział, który jest swego rodzaju rozdziałem piwotalnym, który wpasowuje się pomiędzy prawa rządzące obozem, a już późniejszy sygnał do wymarszu, sugeruje, że ta świętość Boga nie jest dla Izraela zagrożeniem. Bóg, który mieszka pośrodku nich, jest rzeczywiście świętością, która karze także bezwzględnie każdy grzech Izraelitów, ale przede wszystkim ta świętość służy błogosławieństwu, błogosławieniu Izraela. To dzięki temu błogosławieństwu Izrael przygotowuje się do kampanii podboju ziemi obiecanej i to dzięki temu błogosławieństwu Boga kroczącego z nimi tę ziemię obiecaną ostatecznie zdobędzie.
Kwestią istotną jest struktura samego tekstu i teraz będziemy mieli okazję z tą strukturą się zapoznać. Pamiętajmy, że struktura jest jakby bramą sensu. W starożytności, w tych rękopisach, które czytamy, nie było znaków interpunkcyjnych, więc autorzy tak konstruowali swoje wypowiedzi, te opowiadania, aby właśnie w sekcjach istotnych, tych centralnych, znajdowały się rzeczy ważne. Tak jak właśnie w strukturze samego obozu, rzecz najważniejsza, namiot spotkania znajdował się w samym centrum. Więc teraz będziemy mogli zobaczyć, jaką strukturę ma to Boże błogosławieństwo. Rozpoczyna się ono w wersecie 22, wstępem, który podkreśla, że to błogosławieństwo podchodzi od Boga. To nie jest błogosławieństwo Arona, to jest dar Boga dla całego ludu. I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: powiedz Aaronowi i jego synom, tak macie błogosławić Izraelitom, powiecie im. W tym momencie mamy opis błogosławieństwa, w którym pojawia się 5 Bożych darów dla Izraela. Zwróćmy też uwagę na strukturę koncentryczną, 5 wersetów, 5 darów. Mamy również werset centralny. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Wreszcie zakończenie, w którym podkreśla się, że Bóg jest gwarantem tego błogosławieństwa, bo to Jego imię jest przyzywane i On udziela swoich łask. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelem, a ja im będę błogosławił.
Drodzy Państwo, znając już strukturę i podstawowy układ tekstu, zanim przejdziemy jeszcze do lektury egzegetycznej, słów kilka na temat bardzo ciekawej historii, jaką ten tekst ma także w odkryciach archeologicznych. Czytamy bowiem najstarszy z odnalezionych poza oczywiście Biblią tekstów Pisma Świętego, potwierdzony już w VII wieku. Co archeologia mówi nam o Księdze Liczb i o konkretnie błogosławieństwie Aaronowym? Otóż w 1979 roku Gabriel Barkaj, jeden z wybitnych archeologów izraelskich, prowadził badania wschód od Syjonu u stóp kościoła świętego Andrzeja, gdzie odkryto groty, w których spodziewano się znaleźć także artefakty z bardzo wczesnej epoki królów Izraela. Otóż ku właśnie rozpaczy zespołu badawczego, który do tych grot wszedł, okazało się, tu mamy na zdjęciu kościół świętego Andrzeja, u stóp którego znajdują się właśnie rzeczone groty. Ku rozpaczy zespołu badawczego, który prowadził Gabriel Barkaj, profesor Barkaj, okazało się, że te groty są zupełnie puste. Wymiecione są nie tylko te miejsca pochówku, ale tak zwane repozytoria, w których spodziewano się znaleźć jakieś przedmioty drogocenne z VI-VII wieku, być może z czasów królewskich jeszcze, z okresu I Królestwa. Absolutny przypadek sprawił, że w tej pustej grocie mały chłopiec, właściwie 13-letni chłopiec, odnalazł nagle skorupę pochodzącą z właśnie epoki królów. Gabriel Barkaj, zaintrygowany tym faktem, polecił pokazać miejsce, gdzie została znaleziona. Okazało się, że w miejscu tym zawalił się strop groty, przykrywając pod sobą cały kompletny pochówek. W miejscu tym, drodzy Państwo, znaleziono ponad 1000 przedmiotów pochodzących z epoki królów. Pomiędzy nimi 2 znaleziska, które Barkaj określił jako najcenniejsze w swoim życiu. Widzieliśmy je już na ekranie. Może zobaczymy raz jeszcze. Nieduże blaszki wykonane z czystego srebra, 99% czystego srebra, być może starszysz, jak mówi o tym Jeremiasz w swojej księdze, na której delikatnym odwinięciu ich oczywiście, bo były zwinięte, oczom badaczy ukazał się napis w paleohebrajskim z czasów I Królestwa. 3 lata zajęło odcyfrowanie tego napisu. Na początku zauważono na nim tylko pojawiające się jak refren święte imię Boże, Adonai. 3 lata zespół pracujący nad rozwinięciem i odcyfrowaniem tego napisu po 3 latach odkrył wreszcie, że tekstem, który mamy na tych właśnie blaszkach, jest błogosławieństwo synów Aarona. Malutki otworek, perforacja w górnej części świadczyłaby o tym, że człowiek, który zabrał je ze sobą do grobu, nosił je także na swojej piersi. Tekst, który pobożny Izraelita w okresie I Królestwa, 7 wieków przed Chrystusem, zabrał ze sobą do grobu. Cóż takiego ukrywa się w tym tekście, że właśnie wówczas ten człowiek zabrał go ze sobą na ostatnią drogę? O tym właśnie usłyszymy w dzisiejszym odcinku.
W tym momencie możemy już rozpocząć egzegezę naszego tekstu. Będziemy analizowali zdanie po zdaniu całe to błogosławieństwo Aaronowe. W wersecie 22 czytamy: i mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami. Po hebrajsku: Wayedaber Adonai el Moshe lemor. To zdanie powtarza się około 70 razy w pięciu księgach. Pierwszy kontekst, w jakim się pojawia, to wyjście z Egiptu. Mojżesz ma się udać do Faraona, przekazać mu wiernie słowo Pana Boga. Słowo, które odnosi się do uwolnienia Izraela z niewoli egipskiej. I czytamy tam, Pan powiedział do Mojżesza, idź i powiedz Faraonowi, królowi egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze swojego kraju. W ten sposób Bóg przekazuje także prawa Mojżeszowi, tak jak prawo ofiarowania Panu pierworodnego. Wreszcie Bóg zwraca się też do Mojżesza w ten sposób, kiedy rozwiązuje problemy swojego ludu i karmi go na pustyni. Czytamy, Pan powiedział do Mojżesza, usłyszałem szemranie Izraelitów. I tu powtarza się ta formuła, powiedz im, o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rankiem nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Ta formuła, Wajedaber, Adonai, El, Moshe, Lemor, pojawia się także dalej w Pięcioksięgu, kiedy Pan daje prawa i wskazówki dotyczące na przykład budowy namiotu spotkania. Ten opis znajdujemy w Księdze Wyjścia. Jest to klasyczna formuła ustanawiająca ofiary, także prawa w Księdze Kapłańskiej. Nie pojawia się zupełnie w Księdze Powtórzonego Prawa. Mamy tu więc do czynienia nie tylko z jakąś formułą komunikacji pomiędzy Bogiem i Mojżeszem, ale jest to także ważne wprowadzenie do momentu ustanawiania różnych praw bożych, które mają rządzić życiem Izraela. I dzięki temu błogosławieństwu Bóg wprowadza nową istotną wartość w życie Izraela, błogosławieństwo, które daje im wolność, które troszczy się o nich podczas drogi do ziemi obiecanej, które wreszcie ocala ich podczas niebezpieczeństw. Ale ta formuła nieustannie podkreśla, Pan to powiedział.
A więc formuła wstępna, drodzy Państwo, sugeruje nam już, że błogosławieństwo synów Aarona to nie zwykłe błogosławieństwo, ale Słowo Boże, które będzie kreowało historię ludu Izraela. To Słowo, które nadaje nowe prawo, stwarza nową rzeczywistość. W drugim wersecie tegoż błogosławieństwa, w wersecie 23 Księgi Liczb, przechodzimy już do samych błogosławieństw. Powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić Izraelitom, powiecie im. Dabber el Aharon ve el Banav lemor ko tebaraku et bene Israel amor lachem. Błogosławieństwo wypowiadane nad synami Izraela ma charakter performatywny, mówimy w języku technicznym badań biblijnych, czyli realizuje to, co mówi. Wyraża się to w samym rdzeniu, którego używa się tu na określenie błogosławieństwa, a którym jest hebrajskie dabar. Dabber, powiedz Aaronowi i jego synom, tak mają błogosławić Izraelitom. Rdzeń dabar właściwie spotykamy, drodzy Państwo, we wszystkich językach semickich w bardzo wielu znaczeniach. Właściwie specjaliści rozróżniają tu dwa różne rdzenie. W pierwszym znaczeniu dabar znaczy być z tyłu, odwrócić się. Związane z arabskim dabur i akkadyjskim dibbaru, które oznaczałoby odepchnąć. Od słowa, które pochodzą od tegoż rdzenia, oznaczają jakieś wewnętrzne pomieszczenie albo tylną komnatę, na przykład debir, czyli część świątyni jerozolimskiej, tą najświętszą ze świętych. W drugim rdzeniu słowo dabar oznacza akt mówienia, mowę, słowo. Tu często występuje ono także w PL-u i etymologicznie wiąże się z nim także słowo dibra, rzecz. Do tej pory, szczerze powiedziawszy, nie pojawiło się żadne przekonujące tłumaczenie etymologiczne dla tegoż rdzenia, dabbar. Poza Biblią pojawia on się także w tekstach z Lakisz czy w inskrypcji z tunelu Siloe, a więc jest dobrze potwierdzone. No i w języku aramejskim mamy także jego odpowiednik dibra, czyli sprawa. Dabar oznacza słowo, oznacza mowę, czynność mówienia. Synonimem dla hebrajskiego dabar w Piśmie Świętym byłoby słowo amar, emer, imra, które także oznacza mowę, jednak w przeciwieństwie do amar, dabar skupia się na samym akcie mówienia, podczas gdy amar sugeruje nam także jego zawartość. Dabar oznacza nam w Piśmie Świętym także konkretną rzecz, przykazanie, sprawę, wydarzenie historyczne, czy też opowiadanie. odnosi się do tego, co zostało już zrobione czy uczynione. Także w Księdze Liczb Dibre słowa będzie oznaczało spisane dzieje królów i czyny królów. Tym słowem opisuje się, drodzy Państwo, zarówno akt mówienia Boga, jak i jego działanie. I to jest pierwsza ważna wskazówka mówiąca, co też ukrywa się nam w błogosławieństwie Aarona i w samym rdzeniu Dabar. To słowo czyn, słowo, które się autentycznie realizuje i spełnia w historii. Słowo Dabar, które często ratuje Izraela, tak jak mówi o tym psalmista w psalmie 107, w 20 wersecie, posłał swoje słowo, Dabar, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. A więc widzimy, że w tym hebrajskim koncepcie pojawia nam się pojęcie słowa czynu, słowa kształtującego rzeczywistość i stwarzającego ją. Sam akt wypowiadania błogosławieństwa sprawia, że zstępuje ono na człowieka i przemienia jego życie. Doskonale podkreśla to także prorok Izajasz, mówiąc o słowie, które kształtuje historię Izraela, w 44 rozdziale swojej księgi. Ja jestem ten, który niweczy znaki wróżów i wykazuje głupotę wieszczków, wstecz odrzuca mędrców i wiedzę ich czyni głupstwem, potwierdza mowę swego sługi i spełnia radę swoich wysłanników. To ja mówię, będziesz zaludnione i miastom judzkim będziecie odbudowane, ja podniosę je z ruin. Mówię, pojawia się tutaj w pijelu słowo irdzeń dabar właśnie, który sugeruje, że to, co mówi Pan, niezawodnie się spełnia.
Błogosławieństwo pochodzi oczywiście od Boga, ale jest wygłaszane, proklamowane przez tych, których Bóg powołał, obdarzył tą odpowiedzialnością. I w tekście konkretnie są to Aaron i jego synowie. To oni są odpowiedzialni za błogosławieństwo. Do nich należy ten szczególny przywilej pośredniczenia pomiędzy Bogiem. To jest taki dar dla kapłanów. Tak oto macie błogosławić synom Izraela. Tu pojawia się kluczowe dla naszego tekstu słowo błogosławić, hebrajski rdzeń barak. Pojawia się ono w Biblii hebrajskiej około 415 razy. Praktycznie połowa z tych pojawień się słowa jest w formie, w osnowie piel, która opisuje w sposób właściwy to błogosławieństwo. Możliwe są także oczywiście inne znaczenia tego słowa, które rzucają także pewne światło na etymologię tego czasownika. Ten rdzeń może również oznaczać klęczeć. Mamy takie przykłady, takie możliwości rozumienia tego słowa, na przykład w Księdze Rodzaju w 24 rozdziale, w 11 wersecie, czy w drugiej Księdze Kronik w 6 rozdziale, w 13 wersecie. Na podstawie tego twierdzi się, że rdzeń ten może pochodzić od słowa berek, czyli kolano. Choć niektórzy twierdzą, że tu nie ma żadnej relacji pomiędzy błogosławieństwem a klękaniem, klęczeniem. Są takie teksty, gdzie te dwie rzeczywistości, te dwie czynności w jakiś sposób są połączone. Pierwszy przykład, który teraz możemy zobaczyć na ekranie, to jest druga Księga Królewska, 6 rozdział. Mamy tam modlitwę Salomona. Czytamy, że zbudował bowiem Salomon podwyższenie z brązu i postawił pośrodku dziedzińca. Wstąpił wówczas na nie, upadł na kolana wobec całego zgromadzenia izraelskiego, a wyciągnąwszy ręce ku niebu rzekł: teraz, o Panie, Boże Izraela, dotrzymaj słowa Twojemu słudze, memu ojcu Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc: nie będzie Ci odjęty potomek wobec mnie na tronie Izraela, jeśli tylko Twoi synowie będą strzec będą swej drogi, postępując wobec mnie tak, jak Ty wobec mnie postępowałeś. To hebrajskie berek, kolano, pojawia się w kontekście podporządkowania i posłuszeństwa. Na przykład w Księdze proroka Izajasza w 45 rozdziale, w 23 wersecie. Pojawia się także w kontekście strachu i słabości, w księdze proroka Nahuma, czy modlitwy. Ciekawym znaczeniem jest pojawienie się tego słowa w kontekście matczynej troski. Z tym ostatnim obrazem może wiązać się właśnie jeszcze jedno znaczenie tego rdzenia, które może odnosić się do życia, do witalnego potencjału, w jakiś sposób łączyć się z potomstwem. Więc w sensie ogólnym to błogosławieństwo w Biblii to jest przede wszystkim akt Boga, który obdarza człowieka swoją mocą, dzięki której ten człowiek odnosi sukces, ma zapewnione powodzenie, płodność, może się także cieszyć długim życiem. To błogosławieństwo nadaje ludzkiej egzystencji odpowiednią wagę. To nie jest jakieś nic nieznaczące trwanie, ale przeciwnie, coś bardzo ważnego w historii świata, coś, co jest istotne także w historii zbawienia. Pamiętajmy, że błogosławieństwo ma też swoje przeciwieństwo, antonim w Biblii hebrajskiej, słowo kalal, które oznacza być lekkim, niewiele znaczyć, lekceważyć. Więc to doskonale widać w historii Abrahama, któremu Bóg podczas sceny powołania obiecuje najpierw swoje błogosławieństwo. Nie ziemię, nie potomstwo, wszystko inne następuje potem. Wszystko to, co otrzymuje Abraham, jest efektem Bożego błogosławieństwa. Przeczytajmy sobie ten tekst z Księgi Rodzaju, z 12 rozdziału. Pan rzekł do Abrahama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyć, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. To błogosławieństwo, które tu widzimy, to jest dar wstępujący z góry. To jest ważny ten kierunek. Z góry do dołu, od większego ku mniejszemu. Z ojca na syna, czy z brata na siostrę, czy z króla na poddanego. Zawsze ten większy, który ma więcej, albo ma, jak w przypadku Boga, wszystko, on obdarza błogosławieństwem tym, którzy mają mniej. Więc podstawową funkcją tego błogosławieństwa, możemy powiedzieć, zreasumować, jest sprowadzenie na człowieka wszelkich darów Bożej obfitości, sprowadzenie pełni życia. To również pojawia się w sposób piękny w scenie, kiedy Jakub wykrada swojemu ojcu błogosławieństwo, które tak naprawdę należało się Ezawowi. Tekst błogosławieństwa jest rzeczywiście piękny. Księga Rodzaju, rozdział 47, rozdział 27, wersety od 28 do 9. Niech tobie Bóg użyczy rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego. Niech ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twojej matki. Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie ci błogosławił, niech będzie błogosławiony. Stary Testament źródła tego błogosławieństwa upatruje jedynie w Bogu. To Pan Bóg, Jego obecność przynoszą to błogosławieństwo. I możemy błogosławić tylko i wyłącznie w imieniu Pana Boga. Imię Boże niesie to błogosławieństwo, jak stwierdza także Księga Liczb w 6 rozdziale, w 27 wersecie. W rezultacie kto może błogosławić? Tylko ci, którzy są tak naprawdę blisko Boga, którzy są Jego przyjaciółmi, którzy zostali wezwani do spełniania takiej funkcji. Gdy przypatrujemy się też tym, którzy doświadczają tego błogosławieństwa, to są ludzie, którzy doświadczają szczególnej łaski Pana, którzy objawiają tę łaskę Pana, w języku hebrajskim nazywaną chesed, ale także Jego wierność, emet. Podsumowując, to hebrajskie wyrażenie, słowo rdzeń, ukrywa w sobie pełnię życia, która pochodzi z wysoka. Jest to siła, którą Pan Bóg jako większy daje mniejszemu po to, aby w Bożej historii mógł odgrywać istotną rolę, po to, aby przemienić jego życie, by napełnić jego życie pięknym. Jest to wyraz Bożej troski o każdego człowieka.
Drodzy Państwo, aż tyle ukrywa się w jednym hebrajskim słowie, w jednym hebrajskim rdzeniu barak – błogosławić. Samo jednak błogosławieństwo, choć niesie ze sobą potężną siłę, musi być przez Boga uzupełnione, jakby Jego nieustanną troską o to, aby mogło się w nas rozwijać. Życie ludzkie jest kruche i o tym właśnie mówi kolejny werset błogosławieństwa Aaronowego, 24, w którym słyszymy: niech cię Pan błogosławi i strzeże. Yebarecha Adonai veishmerecha. Błogosławieństwo wiąże się z darem życia, który w Biblii przedstawiony jest zawsze jako kruchy, wystawiony na niebezpieczeństwo. Dlatego właśnie w tej samej frazie, w której Bóg udziela błogosławieństwa, zobowiązuje się także strzec życia swoich dzieci. Ten rdzeń hebrajski, szamar, który mamy tutaj w tekście, pojawia nam się w Biblii bardzo często, bo aż 450 razy, i pojawia się także w wielu językach semickich w odpowiadającym hebrajskiemu znaczeniu czuwać, służyć, towarzyszyć, jak w akadyjskim szamaru, czy w fenickim oznacza także pilnowanie, obserwowanie, trzymanie czegoś. Arabskie samara znaczy po prostu obserwować. Zasadnicza idea, która ukrywa nam się w tym hebrajskim rdzeniu, szamar, oznacza manifestować troskę o jakąś osobę. W połączeniu z innymi czasownikami opisuje się nim takie pilne, troskliwe wypełnianie jakichś czynności, serce wkładane w zrozumienie czegoś, jak w powtórzonym prawie 11:32, czy pełną uwagi, wierności, mowę. Po drugie, rdzeń szamar w języku hebrajskim, który tłumaczymy jako strzec, wyraża także ideę skrupulatnego wypełniania przykazań, obowiązków wynikających z przymierza. I w tym znaczeniu pojawia się także częściej. W rodzaju 18:19 Abraham, z którym Pan rozmawia jak z przyjacielem, ma uczyć swoje dzieci pilnego przestrzegania praw pańskich, szamar. Spójrzmy na ten tekst z 18 rozdziału Księgi Rodzaju. Pan mówił sobie, to jest ta słynna scena, kiedy Bóg zamyśla zgubę Sodomy i Gomory i nie może się nie podzielić tym faktem z Abrahamem. Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się stać ojcem wielkiego narodu. Przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swoim oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, aby wypełniał to, co obiecał Abrahamowi. Aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie. Pojawia nam się tu ten rdzeń, który sugeruje pełne troski, ale także skrupulatne baczenie na Boże prawa. A więc strzec Słowa Bożego znaczy mieć je w pamięci, w sercu, wypełniać to wszystko, co Bóg nakazuje. To kwestia życiowej praktyki. W trzecim znaczeniu czasownik szamar oznacza pilnowanie czegoś, chronienie. Jak pierwszy człowiek, który miał strzec ogrodu Eden w Księdze Rodzaju, jak pasterz strzegący swojej trzody, czy jak wojownik, który strzeże swojego domu w drugiej Księdze Samuela 15:16. Kain nie chce być stróżem swojego brata w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju. Tu także pojawia nam się czasownik szamar. A Dawid mówi o Bogu jako strażniku swojego życia. Te dwa piękne teksty zobaczymy sobie przed oczyma, pochodzące z psalmów 34 i 86. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, mówi Dawid, lecz ze wszystkich Pan go wybawia. Strzeże on wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. Szamar. I psalm 86. Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, modli się wierzący, bo jestem nędzny i ubogi, strzeż mojego życia, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który Tobie ufa, bo Ty jesteś moim Bogiem. Wreszcie w czwartym znaczeniu szamar oznacza zwracać uwagę na kogoś lub na coś. Opisuje się nim człowieka, który na przykład zamiast słuchać Bożego Słowa i być Mu posłusznym, zamiast zwracać uwagę na Boga, idzie za idolami. Z kolei sprawiedliwi baczą na swojego Boga. Ich wzrok nieustannie utkwiony jest w Nim, jak mówi o tym psalm 59. Będę baczył na Ciebie, Panie, mocy moja, bo Ty jesteś moją warownią. Będę baczył, to tłumaczenie znowu hebrajskiego rdzenia szamar. Podsumowując zatem, w słowie, którym Bóg wyraża swoją troskę o Izraela, w słowie, które tworzy rdzeń, także błogosławieństwa arcykapłańskiego, niech Cię Pan błogosławi i strzeże, ukrywa nam się idea Boga troskliwego, Boga, który realizuje swoje zobowiązania wynikające z przymierza z człowiekiem. Bóg nie tylko myśli o nas, ale także działa dla nas. To ukrywa się w tym rdzeniu. Chroni nas aktywnie przed niebezpieczeństwami, których pełen jest ten świat. Bóg ma utkwiony w człowieku wzrok. Nie po to, aby go karać, ale po to, aby nas strzec, chronić i prowadzić.
Ten wzrok utkwiony w człowieku powiązany jest też z Bożym obliczem, które nieustannie patrzy na nas. I to jest treść wersetu 25. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Jaer Adonai Panau Eleka Wichunneka. Ten rdzeń Or, który opisuje światło. W Biblii przyjmuje często znaczenie metaforyczne. Jest on synonimem szczęścia, Bożej radości, ale także jest utożsamiany z samym Bogiem i ze Bożym światem. Jako przykład możemy przywołać tutaj proroka Izajasza, 60 rozdział, w którym czytamy: już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła, ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, lecz Pan będzie ci wieczną światłością i Bóg twój twoją ozdobą. Twoje słońce nie zajdzie już więcej i księżyc twój się nie zaćmi, bo Pan będzie ci światłością wieczną i skończą się dni twojej żałoby. Więc mamy tu światłość, które wyznacza czas, które wiąże się z ciałami niebieskimi, ale jest bardzo mocno podkreślone, że Pan Bóg jako tak jest zupełnie różny od tych świateł. Żydzi nigdy nie składali czci słońcu ani żadnym ciałom niebieskim, ale widzieli w tym świetle symbol Bożej opieki. Kolejny ważny tekst to Księga Przysłów, 16 rozdział, 15 wiersz. W pogodnym obliczu króla jest życie, jego łaska jak chmura deszczowa na wiosnę. W ten sposób światło Bożego oblicza zwiastuje jego łaskę i błogosławieństwo, życzliwe patrzenie Boga na człowieka. Kolejny tekst ciekawy i piękny możemy znaleźć w Psalmie 44, w wersecie 4. Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem, ani ich nie ocaliło własne ramię, lecz prawica i ramię Twoje i światło Twojego oblicza, boś ich umiłował. W tym sensie ta Boża światłość pojawia się w błogosławieństwie. Ten rdzeń, który analizujemy w Hifilu, oznacza czynność Boga, który zapala nad synami Izraela swoje jaśniejące oblicze. Tego nie może sprawić ani żadna ludzka ofiara, ani modlitwy. To jest Boży dar, znak Jego szczególnej miłości. Kolejny tekst, Psalm 31, werset 17, tekst znany. Niech zajaśnieje Twe oblicze nad Twym sługą, wybaw mnie w swojej łaskawości. Tu na nowo światło jest symbolem powodzenia i zbawienia. Widzieć światło w niektórych księgach, tak jak w księdze Hioba, oznacza po prostu być zrodzonym. Jest to poetyckie określenie bycia żywym. Tutaj mamy doświadczenie oglądania pełni życia. Kto widzi to Boże światło, żyje bez końca, żyje przed Bogiem. Wreszcie Psalm 36. Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twojej światłości oglądamy światło. Mamy tutaj opisanie tego światła jako czegoś, co rozpromienia tę naszą rzeczywistość. Te metaforyczne znaczenia światła w Biblii odnoszą się do nauczania także. Kiedy człowiek znajduje mądrość, czytamy, że jego twarz się rozjaśnia. W księdze Koheleta w 8 rozdziale, w 1 wersecie. Jest to więc takie światło, które pozwala nam lepiej pewne rzeczy rozumieć, widzieć pewne rzeczy tak, jak je widzi Bóg. Również Izajasz opisuje Mesjasza jako tego, który będzie niósł taką mądrość, takie zrozumienie całej rzeczywistości wszystkim narodom. Więc widzimy, że to światło nie odnosi się do rzeczywistości fizycznej, ale jest przede wszystkim opisem Bożej rzeczywistości, Boga, który jest światłością. I ostatni piękny, ważny cytat. Pan światłem i zbawieniem moim, kogoż miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć drwogę? Psalm 27. Podsumowując krótko, światłość Bożego oblicza oznacza życie, łaskę, doświadczenie Bożej obecności, szczególny dar Boga dla swoich wybranych.
W wersecie tym, drodzy Państwo, pojawia nam się także idea Bożego oblicza. Twarz Pana w 25, werset 25 błogosławieństwa Aaronego, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Panaw to objawienie osoby, to nie tylko przedłużenie osoby w Biblii. Twarz jest wręcz synonimem osoby i uzewnętrznieniem jej uczuć w Piśmie Świętym. Zyskuje wręcz osobową jakość, jest właśnie objawieniem tego, co najważniejsze w człowieku. Twarda twarz w Piśmie Świętym jest oznaką zdrady. Jak mówi o tym Jeremiasz 5:3, niemoralności, okrucieństwa, twarz jaśniejąca z kolei, jak widzieliśmy to powyżej, jak słyszymy o tym w błogosławieństwie Aaronowym, to znak radości. Twarz zawstydzona to klęska i frustracja, twarz płonąca to znak przerażenia, jak w księdze Izajasza 13:8, zła twarz to znak niepokoju i lęku, wreszcie twarz pochylona, jak w historii Kaina, to wyraz gniewu i niezadowolenia z życia. Człowiek szuka twarzy Boga i stara się ją uczynić także przychylną, jak mówi o tym pierwsza księga królewska w rozdziale 13. Król zwraca się do męża Bożego, do proroka, prosząc: przejednajże oblicze Pana Twego Boga. Dosłownie w tekście hebrajskim mamy tutaj wyrażoną ideę osłodzenia oblicza Bożego, uczyń je słodkim. Ukryć swoje oblicze przed kimś oznacza być wrogim, okazywać rozczarowanie drugą osobą, odrzucić ją. Z kolei unieść swoją twarz nad człowiekiem oznacza okazać łaskę i przychylność. Większość z tych idiomów w Biblii stosowana jest dla opisania Boga i Jego doświadczenia, jak w psalmie 13, gdzie psalmista woła: jak długo, Panie, całkiem nie będziesz pamiętał, dokąd kryć będziesz przede mną swoje oblicze. Ujrzeć twarz Boga oznacza otrzymać Jego błogosławieństwo. Oczywiście wiąże się z tym także stara tradycja biblijna, która mówi o tym, że człowiek nie ogląda twarzy Bożej bezpośrednio. Trzeba zakryć swoją twarz, jak Mojżesz czy jak Eliasz, kiedy staje się przed Panem. Oglądanie Bożej twarzy, jak mówi o tym stara tradycja z Księgi Wyjścia 19:21 i 33:20, sprawia, że człowiek może umrzeć. Wyjątkami są tu absolutnie heroiczne postacie, tak jak Jakub czy Mojżesz, którzy jeden walczył z Bogiem, drugi oglądał Jego oblicze. Teksty biblijne hebrajskie mówią jednak o tym, że w świątyni człowiek może oglądać oblicze Boże. W świątyni można doświadczyć intensywnie Bożej obecności i wpatrywać się w Jego twarz bez ryzyka poniesienia śmierci. W świątyni spotykamy Boga błogosławiącego. A więc podsumowując, drodzy Państwo, wersety 25 i 26, w błogosławieństwie arcykapłańskim mówi się o obliczu Bożym zwróconym ku nam. To jest jaśniejące oblicze Pana. To jest oblicze, które nie ukrywa się przed Bogiem, które daje poznać bliskość Bożej obecności, które błogosławi. Oglądanie oblicza Bożego nie niesie śmierci i nie powinno być dla nas powodem do strachu. To jest łaska, której doświadczają już nie tylko wybrani, jak Mojżesz czy Jakub, ale wszyscy absolutnie. Ta łaska staje się dostępna, ilekroć synowie Aarona błogosławią Izraela, czyli jest dostępna w liturgii, i ta łaska otwiera się także na obietnicę oglądania kiedyś Boga w wieczności.
Dochodzimy wreszcie do centralnego wersetu w całej strukturze chiastycznej. Niech Pan Cię obdarzy swą łaską. Wichunneka. Łaska, termin hebrajski hanan, ma swój odpowiednik także w innych językach wielkich rodzin semickich. W języku akadyjskim nen oznacza udzielać łaski. Również podobne znaczenie ma w języku ugaryckim, gdzie oznacza być łaskawym, faworyzować kogoś, czy w arabskim, gdzie ma aspekt współczucia czy empatii. Ten czasownik to serdeczna odpowiedź, udzielenie komuś czegoś, co jest mu niezwykle potrzebne do życia. W ten sposób Pan Bóg działa podczas historii zbawienia. Objawia się i daje te łaski, lituje się. Ten rdzeń jest używany przez Hioba, kiedy prosi o swoich przyjaciół współczucie. Pojawia się także w księdze Estery, w historii Estery, kiedy prosi o ocalenie swojego ludu. I tu przywołamy dwa teksty. Pierwszy z księgi Estery, z 8 rozdziału. I znowu Estera przemówiła do króla i upadła do nóg jego i płakała i błagała go o łaskę. Tithanen, to jest to słowo, które się tam pojawia, aby usunąć złość Hamana, Agagity i zamiar jego skierowany przeciwko Żydom. Mamy tutaj właśnie ten rdzeń, który odnosi się do samego Boga. Psalmiści bardzo często błagają Boga, tak jak Ester, aby okazał litość i współczucie. Wreszcie bardzo ważny tekst z Księgi Wyjścia. 34 rozdział Księgi Wyjścia mówi o takim niezwykłym objawieniu się Boga, kiedy Pan stanął przed Mojżeszem i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy. Tu mamy słowo Hanun, które tak naprawdę jest innym imieniem Boga. Bóg cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, ale nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary na niegodziwość ojców, na synów i wnuków, aż do trzeciego i do czwartego pokolenia. Więc ta łaska, która pojawia się w tekście, to jest akt szczególnego miłosierdzia. Udzielenie tego, co jest konieczne człowiekowi do życia. Pan Bóg daje to, bo kieruje się miłością i współczuciem do człowieka.
I wreszcie ostatni z darów, które niesie ze sobą błogosławieństwo synów Aarona, to pokój. 26 wers 6 rozdziału Księgi Liczb mówi: niech Pan zwróci, czy wzniesie ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Issa Adonai Panaf Alecha ve Yasemlecha Shalom. Rzeczownik Shalom, który pojawia się tutaj, drodzy Państwo, to słowo, które jedno z najczęściej występujących słów w Biblii, jedno z najczęściej pojawiających się tu pojęć. Zasadniczo oznacza ono pokój, pomyślność, zdrowie, dobro, bezpieczeństwo, pełnię, zaspokojenie czy wejście w stan jedności oraz przywróconej, dobrze funkcjonującej relacji. Pokój w Biblii hebrajskiej oznacza ustanie wojen, jak w czasie panowania Salomona, ale to także harmonia, w której Izrael żyje i ze swoimi sąsiadami, i z każdym człowiekiem, i ze swoim Bogiem. Pokoju oczywiście życzono sobie w starożytności, pozdrawiając się tym prostym słowem szalom. Życzyć pokoju to tyle, co życzyć Bożego błogosławieństwa, jak w drugiej księdze Samuela w 15 rozdziale, gdzie kapłan Sadok słyszy od króla Dawida: patrz, wróć w pokoju do miasta wraz z twoim synem Achimasem i Jonatanem, synem Abiatara. Obydwaj wasi synowie niech wrócą z wami. Wróć w pokoju do miasta, mówi do kapłana król, który sam musi uciekać, który sam przeżywa tragedię, ogromnie dużo niepokoju. Więc życzy kapłanowi także powrotu Bożego błogosławieństwa, harmonii i pokoju w jego życiu. Pokój jest rezultatem działania Boga i wierności Jego przymierzu, a więc często w Biblii odnosi się go do Jego osoby. Pojawia nam się także w Starym Testamencie pojęcie tak zwanego przymierza pokoju, berit shalom. W Księdze Izajasza w 54 rozdziale czytamy: bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Pokój oznacza tutaj pełnię darów, wierność Boga wiążącą się z przymierzem. Spełnienie ślubów sprawia, że na człowieka wstępuje pokój. Czy między Bogiem a człowiekiem następuje szalom, czyli pokój. Pokój wiąże się także z motywami eschatologicznymi. Ostateczny dar pokoju przyniesie Mesjasz. To będzie nie tylko dobrobyt, ale także niezakłócona relacja z Bogiem, o której mówi księga proroka Izajasza w 9 rozdziale. Dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem Przedwieczny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec i Książę Pokoju. A więc, drodzy Państwo, podsumowując, dar pokoju, o którym mowa w błogosławieństwie aaronowym, to dobrobyt i pomyślność w wymiarze doczesnym. Bóg nie jest oderwany od spraw naszej codzienności. To harmonijne współżycie z drugimi, którego Bóg może być sprawcą i także autorem. To spełnienie i radość wreszcie w relacji z samym Bogiem. To jest dar mesjański. Szalom to pokój, który przynosi sam Mesjasz i pokój, którym będziemy się cieszyli w Jego Królestwie. Imię Pana wreszcie wzywane nad nami jest źródłem tego pokoju. Błogosławieństwo aaronowe kończy się zapewnieniem: tak będziecie błogosławić synom Izraela i ja im będę błogosławił. Raz jeszcze powraca motyw performatywny. Błogosławieństwo ma moc sprawić to, o czym mówi. Bóg niezawodnie obiecuje jego wypełnienie w naszym życiu.
Gdybyśmy to chcieli podsumować naprawdę w dwóch zdaniach, musimy pamiętać, że nie jest to jakiś talizman albo takie pobożne życzenie, które możemy sobie złożyć na początku roku, jak w przypadku naszej liturgii. To jest kwestia niezwykle istotna, w jaki sposób Bóg będzie obecny pośród swojego ludu, bo tu rozpoczyna się ta wielka wędrówka Izraela ze swoim Bogiem. Co ta obecność Pana Boga im wyniesie? I to błogosławieństwo, które Pan Bóg im daje, ono pokazuje, jaka będzie to obecność Pana Boga. Będzie to przede wszystkim doświadczenie błogosławieństwa i obfitości, tak w życiu doczesnym, jak i w tym życiu wiecznym. Doświadczenie bliskości Boga, który będąc większym, okazuje swoją miłość, hojność i życzliwość tym, którzy są mniejsi. To doświadczenie będzie przekazywane poprzez pośredników. Bóg nie czyni tego wprost, ale nadaje tę ważną funkcję przydziela tę ważną rolę błogosławieństwa całego narodu swoim kapłanom.
Drodzy Państwo, czas na pytania naszych telewidzów, telesłuchaczy. Przypomnijmy numery, pod które można teraz dzwonić. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 zawsze 657 0012. Te numery znajdujemy także na pasku wyświetlonym na ekranie. Dla wszystkich, którzy dzwonią z zagranicy, 56 657 0013 lub 56 657 0014. Wreszcie dla abonentów w naszej rodzinie dwa numery telefonów 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy Państwa do telefonów. Mamy już pierwszego słuchacza.
Szczęść Boże, Renata, to święta. Pieczęcią Ducha Świętego jest charakter religijny człowieka, czy wyciśnięte w rozumie, w pamięci oblicze Boga w Jezusie Chrystusie jako Ojca. I drugie pytanie. Kto to są ludzie zaproszeni na ucztę baranka? To są tylko katolicy, a reszta jest odrzucona? Nie wiem. Tyle.
Dziękujemy bardzo za te dwa pytania. Pierwsze wiąże się ściśle z naszym odcinkiem. Drugie może wykracza poza nieco do Księgi Apokalipsy. Otóż to oblicze Boże odciśnięte w nas, no można tutaj odwołać się także do Księgi Rodzaju, która mówi o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Celem idemut oznacza dosłownie coś wyciosanego po hebrajsku, oznacza dosłownie posąg, który król stawiał na granicy swojego królestwa, także sugerując, że tutaj w tym świecie nosimy w sobie jego obraz i podobieństwo, to znaczy, czy odciśnięte oblicze, to znaczy jesteśmy przeznaczeni do tego, aby panować tutaj, zastępując naszego Boga, czy troszczyć się i opiekować stworzeniem. Oczywiście to jest wizja, którą odnajdujemy w Księdze Rodzaju, taka najbliższa prawdopodobnie naszemu autorowi natchnionemu, bo to oblicze Boga, które nosimy w sobie, to także księgi mądrościowe, w których specjalistą bardziej jest ksiądz Marcin, może uzupełni. Księgi mądrościowe będą mówiły to także intelekt, władza poznawania, jak mówi o tym księga Syracha, wolna wola, 17 rozdział Syracha. Czy księga mądrości będzie mówiła o tym, że tym obliczem czy obrazem Bożym w nas jest wręcz nieśmiertelność, drugi rozdział.
Tak, warto podkreślić też tę charakterystykę twarzy, bo twarz to jest taka część ludzkiego ciała, która jest najbardziej rozpoznawalna. My nie rozpoznajemy innych ludzi po dłoniach czy po ciele, rozpoznajemy ich po twarzy, bo w twarzy jakby odzwierciedla się charakterystyka, więc jeżeli twarz Boga nam się objawia i w nas się odbija, to znaczy, że my rzeczywiście jesteśmy podobni do istoty Boga przez różne rzeczy, o których właśnie mówi wspominana przez księdza Marcina Księga Rodzaju, w umiejętności kochania, mówienia, rozumowania. Ten element też nie został wybrany przypadkiem, bo tu nie chodzi tylko o rysy twarzy, tylko chodzi o istotę Boga. Kim ten Bóg rzeczywiście jest? Poznajemy Go właśnie po tej twarzy, bo w tej twarzy objawia się Jego charakterystyka. Więc twarz jest takim synonimem natury Boga jako takiej.
Jeśli chodzi zaś o drugie pytanie wezwanych na ucztę baranka, oczywiście należy pamiętać w kluczu także logiów jezusowych, że wielu jest wezwanych, natomiast niewielu odpowiada na to wezwanie, czyli efektywnie znajduje się w tym kręgu także przyjaciół oblubieńca, czyli na uczcie. Jezus przekazuje tę prawdę także w przypowieściach o pannach, nie powtarza się ją efektywnie później w Księdze Apokalipsy. Wezwanie skierowane jest do wszystkich, czyli jest inkluzywne. Obejmuje absolutnie całą ludzkość. Natomiast odpowiedź na to wezwanie, czyli przyjęcie go i potraktowanie jako powołania, niestety znajdujemy tylko w niektórych, w niewielu. I to właśnie oni także znajdą się na tej uczcie baranka. I kolejny telefon.
Proszę księdza, czy ja mogłabym zapytać, co ksiądz może mi powiedzieć na temat świadków Jehowy, bo oni bardzo wielbią wyłącznie Boga Jahwe.
Tak, to już koniec pytania, rozumiem, tak?
Tak.
Świadkowie Jehowy, no tu trzeba byłoby osobnego programu zupełnie na temat tej sekty, która właściwie trudno ją nazwać nawet sektą chrześcijańską, ponieważ Świadkowie Jehowy nie wierzą w bóstwo Jezusa, nie wierzą w Jezusa jako Syna. No to jest sekta, która jest taką klasyczną, typową sektą, także chyba apokaliptyczną, wyznaczającą kolejne daty końca świata i oczekującą tego końca świata. Po raz kolejny one się nie spełniają, więc przesuwa się je w przyszłość. Sekta, która bardzo literalnie interpretuje niektóre teksty Pisma Świętego, jak choćby Księgę Apokalipsy, gdzie mówi się o tych 144 tysiącach opieczętowanych, wśród których Świadkowie Jehowy odnajdują swój i tylko wyłącznie swój obraz. No, prowadzą szeroko zakrojoną akcję misyjną, spotykamy ich u swoich drzwi, wiemy to często i należy oczywiście uważać, bo ich lektura Pisma Świętego jest bardzo wybiórcza i wycinają właściwie z Nowego Testamentu wiele z fragmentów, uprawiając taką swoją, podporządkowaną swojej ideologii egzegezę. Imię Boże, z jaką kojarzy się ta sekta Jehowa, tak, Jehowici, to tylko i wyłącznie złe odczytanie świętego imienia Bożego, które znajdujemy w Starym Testamencie. Tu także się mylą, a więc pod wieloma względami jest to sekta i nie nosi ona także charakterystyki chrześcijańskiej, przekreślając bóstwo Jezusa właściwie, stawiają się poza marginesem chrześcijańskim. Kolejny słuchacz.
Halo, dzień dobry, proszę księdza, ja mam takie pytanie, bo kiedyś mi się śniło Pan Jezus i powiedział mi tak, że jestem w gorącej wodzie kąpany, co to mogło?
Więc dziękujemy. To raczej należałoby doprecyzować to pytanie i zadać je Panu Jezusowi, ale jeśli chodzi o prywatne objawienia, odnosząc się może bardziej ogólnie do naszych snów, w Starym Testamencie widać Boga także przemawiającego przez sny. Nie należy lekceważyć tej formy komunikacji, jak choćby ze świętym Józefem. Bóg komunikuje się przez sny, ale pamiętajmy, tam pojawia się także Słowo Boże, czyli naturalnym elementem weryfikującym także prawdę tych naszych snów jest zwyczajnie Pismo Święte. Sięgajmy do Biblii i czytajmy Słowo Boże. Wówczas sny, ani te prywatne objawienia, a ani nawet wszystko to, co dzieje się w otaczającym nas świecie, nie będzie nas zwyczajnie straszyło.
Warto pamiętać, że Pan Bóg też nie lubi się powtarzać, więc nie ma tak, że opowiada pewne rzeczy wielokrotnie. Skoro powiedział już w Ewangelii bardzo precyzyjnie, więc tam szukamy natchnienia i odczytania tego słowa w sposób mądry. Natomiast proste takie rzeczy odnoszące się do życia, one raczej nie są przedmiotem zainteresowania Pana Boga, więc myślę, że Pan Bóg nie mówi o takich rzeczach bardzo prostych komuś, jak gotowanie, czy jego natura, czy to, gdzie ukrył pewne rzeczy. Pan Bóg się zajmuje rzeczami ważnymi, takimi jak zbawienie, jak wejście do nieba i to są zasadnicze przedmioty zainteresowania Pana Boga, więc...
Tak, chociaż nie obce mu jest nasze codzienne życie, jak mówi o tym właśnie dzisiaj Księga Liczb, błogosławi nam w codzienności w naszej wędrówce do Królestwa. Drodzy Państwo, i tym pytaniem także i tą kwestią zamykamy już dzisiejszy odcinek poświęcony błogosławieństwu synów Aarona, Księga Liczb 6, 22-27. Ten krótki fragment czytaliśmy dzisiaj. Dziękujemy Państwu za uwagę. Liczymy na Waszą obecność także w następnym odcinku z nami, kiedy rozważać będziemy wciąż Księgę Liczb. Tym razem tematem, który będziemy rozważać, będą dwa bardzo specyficzne wydarzenia. Wejście Izraela do Ziemi Obiecanej i ten grzech Mojżesza, przez który wielki przewodnik Izraela nie znajdzie się w tej ziemi. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy Państwu w imieniu naszym i całego zespołu. Program prowadził dla Państwa ksiądz dr Marcin Zieliński
oraz ksiądz dr Marcin Kowalski.
Szczęść Boże i do następnego odcinka.